Tak jak ksiądz proboszcz wspomniał na początku mszy świętej, dobiegają końca te nasze rekolekcje parafialne. Chciałem i chcę powiedzieć o rzeczach najważniejszych w czasie tego rekolekcyjnego czasu. W niedzielę mówiliśmy o wierze. Mówiliśmy także o Eucharystii, o mszy świętej wczoraj, a w poniedziałek o sakramencie pokuty, który do Eucharystii prowadzi, do tego centrum życia każdego człowieka wierzącego, każdego chrześcijanina. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na dwie rzeczy. Ale zanim przejdę do omówienia dzisiejszych rozważań, to przytoczę pewną historię, rozmowę. Pewna młoda kobieta, myślę, że mająca mniej niż 30 lat, mówiła o tym, że poszukiwała dobrej pracy. Pracy, która by ją satysfakcjonowała. Pracy, dzięki której można dosyć dobrze zarobić. Dobrej pracy zawodowej. Myślę, że wielu, szczególnie młodych ludzi taką pracę szuka i ta młoda osoba różne prace podejmowała, rezygnowała, różne miała propozycje i kiedyś wyjechała do swojego dziadka na wieś i tam zobaczyła jakiegoś mężczyznę, który orał pole. Może rzadko się już teraz to zdarza, ale tak się działo, że orał pole, śpiewał sobie przy tym z uśmiechem, z wyraźnym zadowoleniem. Podeszła do niego i spytała się go o to, z jakiego powodu on jest tak zadowolony ze swojej w sumie przecież bardzo prostej pracy. Odpowiedział, że jest tej pracy zadowolony, bo czyni ją dla Pana Boga i dla swojej rodziny. I wtedy ta młoda dziewczyna, kobieta pomyślała, doszła do wniosku, że rzeczywiście pracę nie powinno się wykonywać dla siebie, ale powinno się wykonywać dla Boga i dla innych ludzi. Nasze czasy są trudnymi czasami. Żyjemy w jakimś lęku, jakiejś niepewności. Niespodziewanie chyba spadły na nas te problemy związane z epidemią. A jednak cały czas szukamy jakiegoś głębszego sensu, jakiejś głębszej logiki naszego życia. Szukamy tego, co by naszemu życiu nadawało jakąś szczególną wartość, jakoś szczególny smak. I to bardzo dobrze, bo w ten sposób trzeba szukać szczęścia w życiu i Pan Bóg pragnie, żebyśmy w życiu byli szczęśliwi. Nie tylko kiedyś po śmierci, ale także tutaj i teraz, bo przecież Pan Bóg nie wysłał nas na ten świat, nie stworzył człowieka po to, aby cierpiał, ale po to, aby był szczęśliwy tutaj na ziemi. By doznawał radości, uśmiechu, miłości. By radował się tym darem od Pana Boga, darem życia, darem bliskości, darem innych ludzi, darem przyrody, darem tego wszystkiego, co nas otacza. Nie jesteśmy tutaj przecież za karę, ale z miłości Pana Boga do człowieka. Chciałbym podnieść dzisiaj szczególnie dwa tematy podczas tego ostatniego rozważania rekolekcyjnego, które te tematy wydają mi się niezwykle istotne w tym kontekście rzeczy najważniejszych w naszym życiu. Tym pierwszym tematem jest problem przemijania. Bardzo trudny, nieraz związany z jakimś lękiem, niepokojem, ale mimo wszystko chciałbym podnieść ten problem, bo żeby żyć bez lęku właśnie, żeby żyć radośnie, żeby w sercu mieć pokój, to z tym problemem przemijania, umierania, odchodzenia z tego świata trzeba się zmierzyć w swoim życiu. Ksiądz Mieczysław Maliński napisał taką książkę Opowiadania o nadziei. W tej książce umieścił Midrasz Dalekiego Wschodu. Opowiada on o niezwykle bogatym szejku, ale człowieku już w podeszłych latach. Do tego szejka pewnego dnia zapukał anioł śmierci i powiedział mu, że nie minie 7 dni, a będzie musiał stanąć przed Panem Bogiem, rozliczyć się ze swojego życia. Szejk bardzo szybko uporządkował sprawy swojego codziennego życia i ruszył bardzo długą i bardzo szybką podróż. Zaczął wynajmować kolejne dromadery, wielbłądy i przez kolejne 7 dni podróży udał się gdzieś do jakiejś bardzo odległej, zapomnianej wszystkim oazy na pustyni, aby tylko uciec od swojego przeznaczenia. I wtedy, kiedy już ostatkiem sił dobiegł właśnie do tej oazy na pustyni, zobaczył, że przy źródle tej oazy siedzi anioł śmierci i czeka na niego. Ze zdziwieniem anioł śmierci popatrzył na niego i zapytał, jak ty tu starcze dotarłeś? Były to ostatnie słowa, które ów szejk usłyszał. Nieraz uciekamy przed swoim przeznaczeniem, nieraz uciekamy nawet przed myślą o naszym odchodzeniu, umieraniu. Boimy się tego momentu, ale myślę, że jesteśmy wszyscy ludźmi wiary i wierzymy przecież, tak jak modlimy się w prefacji podczas uroczystości pogrzebowej, życie Twoich wiernych, Panie, zmienia się, ale się nie kończy. Zmienia się przez śmierć, przez umieranie, ale przecież się nie kończy. Niedługo będziemy przeżywali uroczystość zmartwychwstania Pańskiego. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród umarłych, ale przecież i my wszyscy zmartwychwstaniemy. Mamy prawo obawiać się samego momentu umierania. Nie wiemy, kiedy on będzie, nie wiemy, gdzie on będzie. Może być związany z jakimś cierpieniem, bólem. Ale samej wieczności nie mamy powodu się bać, bo nadzieja nasza jest złożona w rękach Boga. A nadzieja wynika z tego, że czynimy dobro, ofiarnie kochamy, ofiarnie modlimy się i wierzymy w miłosierdzie Boże. Wierzymy w to, że Pan Bóg powołuje nas do swojego domu, do ojczyzny, którą przygotował dla każdego z nas. W różny sposób każdy z nas szykuje się do tego momentu i powinien się szykować do tego momentu odchodzenia z tego świata. Chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. I tutaj też z doświadczeń tej parafii i innych kapłanów. Chciałbym powiedzieć o sakramencie chorych. Sakrament chorych jest sakramentem umocnienia. Umocnienia właśnie w chorobie, w strapieniu, w cierpieniu. Nie jest sakramentem umierających. Nieraz jakoś rodzina chyba boi się wezwać księdza do chorego, żeby on, no w cudzysłowie, nie musiał już umrzeć, bo skoro ksiądz był z ostatnim, tak zwanym ostatnim namaszczeniem, to już nie pozostaje nic innego, jak tylko umrzeć. Sakrament chorych jest sakramentem umocnienia, kiedy kapłan modli się o zdrowie dla tej osoby. Modli się też o godne znoszenie cierpienia. Z doświadczeń swojego życia 22 lat kapłaństwa mogę z całą pewnością i z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że sakrament chorych nigdy nie spowodował tego, żeby komuś na zdrowiu się pogorszyło. Miałem wiele sytuacji, również takich sytuacji, kiedy udzielałem sakramentu chorych osobom reanimowanym, nieraz reanimowanym tylko z tego powodu, że ksiądz jeszcze przy nich był. I nigdy nie zdarzyło mi się, że po sakramencie chorych ktoś umarł. Wręcz odwrotnie. Ci ludzie żyli jeszcze miesiącami, latami. Mój bliski przyjaciel, też ksiądz pracujący obecnie w parafii świętego Józefa na Kole, opowiadał swój przypadek, gdy jako kapelan tego szpitala namaszczał młodą osobę, kobietę, która miała potężny krwotok wewnętrzny i lekarze powiedzieli, że zostały jej minuty, no może godziny życia. Został wezwany przez rodzinę, aby właśnie udzielić jej sakramentu chorych. Udzielił namaszczenia i rano, kiedy przyszedł do tego szpitala i zobaczył puste łóżko, pomyślał, musiała ta osoba już odejść, umrzeć. Poszedł upewnić się jeszcze do lekarza. Okazało się, że ta osoba została przeniesiona na oddział normalny już, na oddział osób już normalnie leczonych. Cudownie wyzdrowiały. Mówiłem o tej sytuacji rano. Ksiądz proboszcz też opowiadał o takiej sytuacji, którą sam doświadczył w swoim życiu. I myślę, że bardzo wielu, czy może wręcz prawie wszyscy kapłani doświadczyli takich cudownych znaków Bożej opatrzności wtedy, gdy udzielamy tego sakramentu umocnienia, sakramentu chorych, sakramentu, który dla osób nieprzytomnych również odpuszcza grzech, który łączymy zazwyczaj z odpustem zupełnym. To jest dla osoby poważnie chorej najlepsze przygotowanie na ten czas przejścia. Nie rezygnujmy, nie bójmy się tego sakramentu. I chciałbym jeszcze powiedzieć o drugiej rzeczy. Ona również przygotowuje nas jakoś do tego momentu odejścia i do wieczności. Chciałbym powiedzieć o modlitwie. Często bywa tak, że przychodzimy i spowiadamy się, że gdzieś nam myśli uciekają na modlitwie, że przychodzą nam do głowy różne sprawy, rzeczy, wydarzenia, osoby na modlitwie. Pierwszą rzeczą, którą z całą mocą chciałbym podkreślić, jest to, że nie ma złej modlitwy. Nieraz mamy jakieś obawy, że nasza modlitwa nie jest idealna, doskonała, że może Panu Bogu ta modlitwa się nie podoba. Nie ma złej modlitwy. Jeżeli chcemy na modlitwie spotkać się z Panem Bogiem, to jest to dobra modlitwa. A wręcz szatan może w nas w ten sposób działać, że będzie rozpraszał nas, wręcz nieraz przychodzą jakieś złe, obrazoburcze myśli. Tak działa szatan nieraz na modlitwie. Nie bójmy się mimo wszystko modlitwy. Modlitwa zawsze, jeżeli tylko pragniemy spotkać się na modlitwie z Panem Bogiem, jest dobra. Są różne formy modlitwy. To najdoskonalszą formą, o której mówiliśmy wczoraj, jest msza święta oczywiście, bo zawiera w sobie i dziękczynienie, i uwielbienie, i podziękowanie, i spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym, ale jest chociażby modlitwa naszego porannego i wieczornego pacierza. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę właśnie na tę modlitwę, bo to powinien być czas, kiedy my jesteśmy cali dla Pana Boga. Bo nieraz mówimy o tym, że modlimy się gdzieś po drodze, jadąc samochodem, jadąc autobusem, kolejką, idąc gdzieś, i to dobrze, bo jest to modlitwa uświęcania czasu. Ale powinien być ten moment rano i wieczorem w naszym życiu, kiedy cali jesteśmy dla Pana Boga. Kiedy klękamy, czyli z uwielbieniem, w geście pokory, jesteśmy przed Panem Bogiem, patrzymy na święty obraz, mówimy bądź szepczemy modlitwę, czyli angażujemy swój zmysł, mowy, słuchu. Cali właśnie ze wszystkim, czym jesteśmy, z naszym ciałem i duszą, jesteśmy przed Panem Bogiem. Powinien być ten moment na taką modlitwę każdego dnia. Nasza modlitwa to też lektura Pisma Świętego i rozważanie Pisma Świętego, różaniec, koronka, litania. Bardzo wiele różnych form modlitwy jest, relacji. Oczywiście osobista rozmowa własnymi słowami z Panem Bogiem. Nieraz zastanawiamy się, w jaki sposób się modlić. W ten, gdy najlepiej spotykamy i odczytujemy wolę Boga w naszym życiu. Nie można powiedzieć, że ta konkretna modlitwa jest najlepszą modlitwą, że każdy powinien czytać Pismo Święte, czy każdy powinien modlić się różańcem, czy litanią. Nie każdy. Każdy ma swoją osobistą modlitwę, która najbliżej najbardziej zbliża do Pana Boga. Na zakończenie tego dzisiejszego spotkania i w ogóle rekolekcji chciałbym przytoczyć jeszcze jeden przykład, a właściwie wydarzenie, które miało miejsce pod koniec II wojny światowej. Trwały bombardowania miast niemieckich. Jedna z bomb uderzyła w kościół. W tym kościele znajdowała się figura Pana Jezusa. Pod wpływem tego uderzenia upadła. Nie stłukła się cała, ale Panu Jezusowi obtłukły się ręce, właściwie same dłonie. I wtedy, kiedy weszli żołnierze do tej świątyni, do kościoła, podnieśli tą figurę, zobaczyli, że ta figura jest bez dłoni. Jeden z żołnierzy napisał karteczkę i powiesił na kikucie ręki karteczkę z oto takim napisem: nie mam już żadnych innych rąk, tylko wasz. Tak jak mówiłem i wiemy to doskonale, trudne są nasze czasy, ale patrząc w historię, patrząc na dzieje naszych rodziców, dziadków, pradziadków, wcale czasy nie były łatwiejsze. Poprzednie pokolenia przeżywały wojny, przeżywały epidemie, które nie wiedzieli skąd się biorą i w jaki sposób je leczyć. Przeżywali prześladowanie wiary. Te prześladowania wiary w wielu częściach świata trwają do tej pory. Nasze ostatnie lata były latami, kiedy poczuliśmy się bardzo bezpiecznie, może nawet za bardzo bezpiecznie. Może poczuliśmy, że nasz los jest w naszych rękach, że nic nie może nam zagrozić. I przyszedł ten czas obecny, kiedy widzimy, że jednak nasze życie jest w rękach Pana Boga. Że to wszystko, co dzieje się w świecie, może przez jakiś mały jeden wirus ulec całkowitemu przewróceniu i inaczej toczą się dzieje świata. Jednak my, ludzie wierzący, pełną nadzieję pokładamy w Panu Bogu. Bardzo ważnymi dla mnie osobiście słowami są słowa świętego Pawła z listu do Koryntian, który powiedział: czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. Chciałbym, aby te słowa jakoś zostały w naszych sercach. Jesteśmy przedłużeniem rąk, dłoni Chrystusa w naszym współczesnym świecie. Wszystko, co czynimy, mamy czynić na chwałę Bożą. Również nasze modlitwy, nasze relacje z bliźnimi, nasze uczynki ofiarne, nasze cierpienie, wszystko ma być na chwałę Bożą. Oby tak było, oby ludzie patrząc na nas widzieli, że jesteśmy ludźmi głębokiej wiary. I oby właśnie ta wiara i nasza nadzieja, nadzieja Chrystusa Zmartwychwstałego, doprowadziła nas do niebieskiej ojczyzny.